Pięć powodów, dla których musi przyjść odpowiedź na modlitwę. Zapytałem George'a Millera, czy mógłbyś podać mi swoje powody takiej ufnej wiary? Tak, powiedział. Wierzę, że na moje modlitwy otrzymam odpowiedź, ponieważ spełniam tych pięć warunków. Po pierwsze, nie mam nawet cienia wątpliwości, modląc się o czyjeś zbawienie, wiedząc, że taka jest wola Pana, aby byli zbawieni, bo On chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. 1 Tymoteusza 2,4. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. 1 Jana 5,14. Po drugie, nigdy nie błagałem o czyjeś zbawienie w swoim własnym imieniu, ale w najzacniejszym imieniu mojego drogiego Pana Jezusa. Jana 14,14. To jest na gruncie Jego zasług i godności i tylko na tym jedynie. Po trzecie, zawsze wierzę w możność i chęć Boga, aby odpowiedzieć na moje modlitwy. Marka 11, rozdział 24 wiersz. Po czwarte, nie pozwalam sobie trwać w świadomym grzechu, bo gdybym patrzał na nieprawość w sercu moim, nie wysłuchałby był Pan. Psalm 66, 18 wiersz, Biblia Gdańska. Po piąte, trwam w ufnej modlitwie przez ponad 52 lata i będę trwał, aż nadejdzie odpowiedź. Łukasz 18,7. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy? I to naprawdę odróżniało George'a Millera od dziesiątek tysięcy drogich dzieci Bożych. Zawsze, gdy Pan pokazywał mu, że jego wolą jest, aby się modlił, modlił się dotąd, aż odpowiedź nadeszła. Ochotny dawca. Dzięki łasce Bożej byłem przez 50 lat wierny zasadzie chrześcijańskiego dawania zgodnie z Pismem Świętym i nie jestem w stanie wypowiedzieć, jaką obfitość duchowego błogosławieństwa dla mojej duszy przez to otrzymałem. To znaczy, przez ochotne dawanie, starając się dawać według tego, co Bóg swej łaskawości zechciał mi darować. Kiedy zacząłem, miałem względnie bardzo, bardzo mało do zaoszczędzenia, ale gdy dawałem, Bóg powiększał moje możliwości dawania, aż w końcu Bóg swej wielkiej łasce był łaskawy użyć takiego biednego, bezwartościowego robaka jak ja i powierzyć mi rok po roku wielkie sumy pieniędzy do rozporządzenia. Wielu umiłowanych świętych pozbawia się cudownego duchowego błogosławieństwa, nie dając nic z tego, co jako szafarzom zostało im powierzone. Postępują tak, jakby to wszystko było ich własnością, jakby wszystko do nich należało, jakby już byli w posiadaniu dziedzictwa nieznikomego, nieskalanego i niezwiędłego. Zapominają, że nie mają nic, co by było ich własnością, że są wykupieni przez drogą krew Chrystusa i wszystko, co posiadają, ich cielesną siłę, ich czas, ich talenty, ich firmy, ich zawody, ich oczy, ich ręce, ich stopy, wszystko należy do Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ On ich kupił swoją kosztowną krwią. Dlatego mogę wzywać i błagać moich umiłowanych chrześcijańskich przyjaciół, aby wzięli to sobie do serca i rozważyli, że dotychczas pozbawiali się ogromnego duchowego błogosławieństwa, ponieważ nie przestrzegali zasady systematycznego dawania, dawania z tego, co Bóg swojej łaskawości zechciał im darować i planowo, a nie jedynie pod wpływem impulsu, gdy są poruszeni przez kazanie misyjne czy o dobroczynności, ale systematycznie i automatycznie dając zasady, jakim Bóg to umożliwił. Jeśli On powierza im jeden funt, to dać proporcjonalną część od tej sumy. Jeśli otrzymają spadek 1000 funtów, to dać proporcjonalnie do tej sumy. Jeśli powierzy im 10 000 funtów lub cokolwiek to może być, dać proporcjonalną część. Moi bracia, wierzę, że jeśli zdamy sobie sprawę z tego błogosławieństwa, to będziemy dawać zasady, a jeśli tak, powinniśmy dawać 100 razy więcej niż dotąd. Tak jak jesteśmy ogarnięci i przymuszeni miłością Chrystusa, Tak Bóg nas raczy użyć, jeśli dajemy. On jest w stanie powierzać nam więcej i więcej. Niemożliwe jest wypowiedzieć, do jakiej granicy Bóg może zawierzyć nam lub jaką wielką może dać nam radość i zaszczyt i cenny przywilej dzielenia się z innymi. A teraz pozwólcie mi przytoczyć moje własne świadectwo. Pierwszego roku, gdy zacząłem dawać, Bóg powierzył mi 50 funtów. Wzrastało to jednak i teraz powierza mi około 2000 funtów rocznie. Ten biedny człowiek, George Miller, znany wszystkim jako biedny człowiek, który jest nim po dziś dzień, który stoi przed wami jako biedny człowiek, tylko dzięki łasce Bożej miał możliwość dać około 40 tysięcy funtów szterlingów. Tyle tego było, odkąd zacząłem dawać. W ostatnich latach Bóg pozwolił, abym otrzymywał jeden spadek po drugim i czasami 2000, a nawet 3000 rocznie mogłem rozdać i widzieć błogosławieństwo, przywilej, cudowny zaszczyt, że takiemu biednemu człowiekowi, jakim jestem, może on tyle powierzyć. Dzięki łasce Bożej pragnę, aby być nikim innym, tylko biednym człowiekiem, nie mającym nic, ani własnego domu, ani pieniędzy w banku, ani akra ziemi, całkowicie biednym człowiekiem. Dzień po dniu polegając na Bogu, że zaspokoi wszystkie moje potrzeby łącznie z odzieżą, którą ubieram. Polegam na Bogu we wszystkim i jeszcze przyznał mi wielki zaszczyt i błogosławiony przywilej dania ponad 40 tysięcy funtów szterlingów przez ostatnie 50 lat. Zacząłem żyć jako szafarz Pana w 1830 roku. W niewielkim stopniu, tak jak byłem w stanie, dawałem i Bóg powiększał moje możliwości coraz bardziej, a teraz pozwala mi dawać w Jego służbie rok za rokiem 2000 lub 3000 funtów. A teraz, dlaczego to mówię? Aby zachęcić serca moich umiłowanych braci, aby starali się dawać systematycznie. Jeśli dotychczas tego nie robiłeś, zacznij teraz. To jest błogosławiona rzecz dla duszy, to jest błogosławiona rzecz dla twojego portfela, a Bóg będzie powierzał ci więcej i więcej. Teraz nie mogę powiedzieć naśladuj mnie, George'a Millera, ale mówię, staraj się dawać. Nawet jeśli to będzie bardzo mało, to dawaj systematycznie. Nawet jeśli to będzie 20 część twojego dochodu, dawaj systematycznie, a znajdziesz błogosławieństwo dla twojej duszy. A błogosławieństwo odnośnie szafarstwa będzie takie, że coraz bardziej będziesz zachęcony, aby iść tą drogą. Fragment wystąpienia na konferencji Midway Park. Mój niebiański przyjaciel. Drogi Pan Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem. Starajmy się uświadomić to sobie. To nie jest zwyczajne, religijne wyrażenie lub deklaracja, ale zaiste, On jest naszym przyjacielem. On jest bratem zrodzonym w niedoli, przypowieści 17:17, który stał się bardziej przywiązany niż brat, przypowieści 18:24, który nigdy nas nie porzuci ani nie opuści, Hebrajczyków 13:5. Jakie to cenne mieć nawet na ziemi niebiańskiego przyjaciela, bo to już teraz pozwala nam zakosztować radości nieba w naszych sercach. I to jest właśnie to, czego nasz niebiański Ojciec pragnie dla swoich dzieci, aby mogły być tak szczęśliwe, jak tylko są w stanie, będąc tutaj w ciele. Czy dociera do nas, że ten, w którym wszystko jest rozkoszne, jest gotów godzina za godziną być naszym przyjacielem, dzień i noc osobiście okazywać, że nim jest. Kiedy nie możemy spać w nocy, mówmy, mój drogi niebiański przyjacielu, czy mógłbyś dać mi trochę snu? W cierpieniu mówmy, mój drogi niebiański przyjacielu, jeśli by ci się to podobało, czy mógłbyś zabrać ten ból? Ale jeśli nie, jeśli widzisz, że lepiej, aby on trwał, to podtrzymaj, pomóż i wzmocnij mnie, mój drogi niebiański przyjacielu. Kiedy czujemy się samotni i zmęczeni, zwróćmy się do drogiego Pana Jezusa. On pragnie być naszym przyjacielem w naszej samotności. Przekonałem się, że tak jest. Kiedy miałem prawie 65 lat, odeszła moja ukochana żona I teraz, gdy mam 92 lata, jestem sam. Ale zwracam się do mojego drogiego Pana Jezusa, gdy chodzę tam i z powrotem po moim pokoju i mówię mu: mój drogi Panie Jezu, jestem sam, ale nie jestem sam, Ty jesteś ze mną. Ty jesteś moim przyjacielem, a teraz Panie, pociesz mnie, pociesz, wzmocnij, daj Twojemu biednemu słudze wszystko, o czym wiesz, że potrzebuję. Tak, to jest rzeczywistość. Nie babskie gadanie, że Pan Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem i nie powinniśmy spocząć, aż dojdziemy do tego, że będziemy znać Pana Jezusa Chrystusa doświadczalnie, że jest naszym przyjacielem, nieustannie naszym przyjacielem. Przemyślmy to. Nieustannie, nigdy nie zostawiając, nigdy nie opuszczając, gotowy okazać, że jest naszym przyjacielem. Swoją przyjaźnią obdarowuje nie przez parę miesięcy, rok czy dwa, ale do samego końca naszej ziemskiej pielgrzymki. Dawid w psalmie 23 mówi: choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albowiemś Ty ze mną. Biblia Gdańska. O, jak drogie są te słowa. Teraz ten umiłowany powraca i wkrótce powróci. A wtedy zabierze nas do domu i tam będziemy na zawsze z Nim. O, jak droga jest ta żywa i chwalebna perspektywa. I tutaj znów praktyczną rzeczą będzie odnieść to do nas samych. On przychodzi zabrać mnie, biednego, winnego, bezwartościowego, zasługującego na piekło. Przychodzi wziąć mnie do siebie. I w jakim stopniu te chwalebne rzeczy docierają do nas i stosujemy je do siebie, w takim stopniu rozpoczynają się dla nas radości niebios. Bóg to zrobił. Dobrze znany ewangelista opowiada następujące wydarzenie. Pierwszy raz jechałem do Ameryki wiele lat temu z kapitanem parowca, który był jednym z najbardziej pobożnych ludzi, jakich znam. Kiedy omijaliśmy wybrzeże Nowej Fundlandii, powiedział: Mr. Ingalls, kiedy poprzednio przepływałem tędy 5 tygodni temu, zdarzyło się coś, co przewróciło do góry nogami moje chrześcijańskie życie. Mieliśmy na pokładzie George'a Millera. Przebywałem na mostku po 24 godziny na dobę i w ogóle go nie opuszczałem. George Miller przyszedł do mnie i powiedział: kapitanie, przyszedłem, aby ci powiedzieć, że muszę być w Quebec w sobotę po południu. To niemożliwe, powiedziałem. Trudno, jeśli twój statek nie może mnie tam zawieźć, to Bóg znajdzie inny sposób. Nie złamałem przyrzeczenia przez 57 lat. Chodźmy do pokoju nawigacyjnego i pomódlmy się. Popatrzyłem na tego męża Bożego i przeszło mi przez myśl, z jakiego zakładu dla obłąkanych uciekł ten człowiek. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego. Panie Miller, rzekłem, czy wie pan, jak gęsta jest ta mgła? Nie, odpowiedział, nie patrzę na gęstość mgły, ale na żywego Boga, który panuje nad każdą okolicznością mojego życia. Klęknął i modlił się jedną z najprostszych modlitw. Kiedy skończył, miałem zamiar i ja się pomodlić, ale położył mi rękę na ramieniu i powiedział, abym się już nie modlił. Po pierwsze, nie wierzysz, że on to może zrobić, a po drugie, wierzę, że on już to zrobił i nie ma potrzeby, abyś się o to modlił. Spojrzałem na niego i George Miller powiedział: kapitanie, znam mojego pana od 57 lat i nie było takiego dnia, abym przeżył niepowodzenie na audiencji u króla. Kapitanie, stań i otwórz drzwi, a zobaczysz, że mgły nie ma. Wstałem i rzeczywiście mgły nie było. W sobotę po południu George Miller był w Quebec zgodnie ze swym przyrzeczeniem. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? Fragmenty kazania George'a Millera. Psalm 42, wiersz 6, 42, wiersz 12, Biblia Tysiąclecia. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? Zapytuje siebie psalmista. I tak samo my możemy zapytać siebie. Czy jest jakikolwiek powód, aby być przygnębionym? Są dwie przyczyny i to tylko dwie. Jeśli nie jesteśmy jeszcze nawróceni, to mamy powód do przygnębienia, albo jesteśmy nawróceni i żyjemy w grzechu, w Wtedy naprawdę mamy prawo do przygnębienia. Ale poza tymi dwoma przypadkami nie ma żadnego powodu, aby być przygnębionym, bo wszystko inne możemy przynieść przed Boga w modlitwie z błaganiem i dziękczynieniem. I zważywszy na wszystkie nasze potrzeby, wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze doświadczenia, możemy doświadczać wiary w moc Boga i w Jego miłość. A w Jego właściwym czasie nadejdzie pomoc w odpowiedzi na modlitwę i wiarę. Ufaj Bogu. Tak, pamiętaj, nie ma takiej chwili, w której nie możemy ufać Bogu. Jakiekolwiek byłyby nasze potrzeby, nie wiadomo jak wielkie nasze trudności i choćby nawet wydawało się, że jakakolwiek pomoc jest niemożliwa, naszą sprawą jest ufać Bogu. I przekonamy się, że nie było to na próżno, w odpowiednim dla Niego czasie pomoc nadejdzie. Setki, a nawet tysiące razy doświadczałem tego przez minione 70 lat i 4 miesiące. Kiedy wydawało się, że nadejście pomocy jest niemożliwe, pomoc nadchodziła, bo Bóg ma swoje własne zasoby i możemy je liczyć na setki, na tysiące. On nie jest ograniczony do tych czy tamtych rzeczy, do 20 rzeczy. Nie, na 10 tysięcy różnych sposobów i w 10 tysiącach różnych przypadków może nam pomóc. Naszą sprawą jest przedstawić Panu nasz problem i w dziecięcej prostocie wylać całe nasze serce przed Bogiem, mówiąc Mu: nie zasługuję na to, abyś miał mnie wysłuchać i odpowiedzieć na moją prośbę, ale przez wzgląd na mojego drogiego Pana Jezusa, któremu jedynie zaufałem dla zbawienia mojej duszy, Twojego doskonałego sługi, mojego Zbawiciela, przez wzgląd na Niego odpowiedz na moją modlitwę i daj mi łaskę, abym spokojnie czekał, aż spodoba Ci się odpowiedzieć na moją modlitwę, ponieważ wierzę, że uczynisz to w swoim własnym czasie i na swój własny sposób. Niezmiennie doświadczam tego, za wyjątkiem jednej sprawy, o którą modlę się od 10 listopada 1844 roku, że na moje modlitwy przychodzi odpowiedź. Nie mogę wypowiedzieć, jak wielki wpływ miało to na moje życie i jak wiele przyniosło mi szczęścia i w moim bardzo podeszłym wieku czyni mnie bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo jeszcze go będę wysławiać. Więcej modlitwy, więcej doświadczenia wiary, więcej cierpliwego czekania, skutkiem będzie błogosławieństwo, obfitość błogosławieństwa. Tego doświadczyłem setki razy, dlatego bezustannie mówię sobie: ufaj Bogu. Gdzie jest Twój Bóg? Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że ten właśnie Bóg, Pan, Bóg Wszechmogący jest naszym Bogiem i dlatego musimy czekać na Niego dłużej i ćwiczyć cierpliwość jeszcze bardziej i bardziej. W Bożym właściwym czasie okaże się, że nie było to nadaremno. Teraz psalmista mówi Bogu w całej prostocie, że jego dusza jest przygnębiona. Wiersz 6. My też możemy powiedzieć Bogu naszemu Ojcu, powiedzieć Panu Jezusowi Chrystusowi i prosić Go, aby przemówił do nas teraz, ponieważ jesteśmy znużeni. Taka jest Jego własna, kosztowna obietnica w Izajasza 50 rozdziale 4 wierszu zapisana. I kiedy jesteśmy znużeni, zmęczeni, czy to przez trudności, bolesne pokusy, straty, krzyże lub wielkie osłabienia spowodowane chorobami, w takich okolicznościach możemy zwrócić się do Pana Jezusa i przypomnieć Mu Jego kosztowną obietnicę, mówiąc Mu: mój drogi Panie Jezu, jestem znużony. Czy zechciałbyś teraz przemówić do mnie swoim słowem? I On pocieszy nas, odświeży naszego ducha i umocni nas przez swojego ducha wewnętrznym człowieku. Och, jeśli nigdy nie wypróbowałeś Boga, to wypróbuj Go, a przekonasz się, jak bardzo chciałby to uczynić. Najpierw nakarmienie duszy. Upodobało się Panu nauczyć mnie tej prawdy, z której odnoszę korzyści od ponad 14 lat. Sedno tkwi w tym, ujrzałem wyraźniej niż kiedykolwiek, że najważniejszą i pierwszą ze wszystkich spraw, którą powinienem zaczynać dzień, jest uszczęśliwienie mojej duszy w Panu. Najważniejszą troską nie jest to, jak mogę służyć Panu albo jak mogę Go uwielbić, ale jak mogę wprowadzić moją duszę w stan szczęśliwości, jak mogę nakarmić mego wewnętrznego człowieka? Bo mogę starać się przedstawić prawdę, nienawrócony, mogę przynosić pożytek wierzącym, mogę przynieść ulgę uciśnionym, mogę na wiele innych sposobów zachowywać się, jak przystoi dziecku Bożemu w tym świecie, a jednak nie będąc szczęśliwy w Panu, nienakarmiony i nieposilony w moim wewnętrznym człowieku dzień po dniu, mogę to wszystko robić w niewłaściwym duchu. Wcześniej moją praktyką było przynajmniej przez poprzednie 10 lat oddać się modlitwie po ubraniu się rano. Teraz widzę, że najważniejszą rzeczą, którą muszę zrobić, jest oddanie się czytaniu Słowa Bożego i rozmyślaniu nad Nim, aby w ten sposób moje serce zostało pocieszone, zachęcone, ostrzeżone, poprawione i pouczone. A także, aby przez Słowo Boże, gdy nad Nim rozmyśla, moje serce mogło być wprowadzone w doświadczenie społeczności z Bogiem. Rozpocząłem zatem wcześniej rano rozmyślać od początku nad Nowym Testamentem. Pierwszą rzeczą, jaką robiłem, było kilka słów modlitwy, w której prosiłem Pana o błogosławieństwo nad Jego drogocennymi słowami. Wtedy rozpoczynałem rozmyślanie nad Słowem Bożym, starając się wyszukać w każdym wierszu ukryte w nim błogosławieństwo. Nie ze względu na publiczne usługiwanie Słowem, nie dla kazania na temat tego, nad czym rozmyślałem, ale dla otrzymania pokarmu dla mojej własnej duszy. Skutkiem tego prawie za każdym razem już po kilku minutach dochodziłem do wyznawania, dziękczynienia, wstawiennictwa czy błagania. Pomimo tego więc, że nie oddawałem się modlitwie, lecz rozmyślaniu, zamieniało się ono prawie natychmiast mniej lub bardziej w modlitwę. Kiedy tak przez jakiś czas wyznawałem, stawiałem się, błagałem czy dziękowałem, przechodziłem do następnego wiersza czy słowa, zamieniając wszystko w modlitwę o siebie czy innych, zgodnie z prowadzeniem słowa. Ciągle pamiętałem jednak, że celem mojego rozmyślania jest nakarmienie mojej duszy. Skutkiem tego moje rozmyślania przeplecione są zawsze sporą dozą wyznawania, dziękczynienia, błagania czy wstawiennictwa, a mój wewnętrzny człowiek jest niezmiennie nakarmiony i posilony i do czasu śniadania, z rzadkimi wyjątkami, moje serce jest w stanie pokoju czy szczęśliwości. Wtedy też Panu podoba się przekazać mi to, co prędzej czy później ma być pokarmem dla innych wierzących, chociaż oddawałem się rozmyślaniom wcale nie ze względu na publiczną usługę słowem, lecz dla korzyści mego wewnętrznego człowieka. Połączyłem z tym wyjście na świeże powietrze na godzinę, półtorej czy nawet dwie przed śniadaniem, spacer po polach, a latem mogę gdzieś usiąść, jeśli to chodzenie jest dla mnie za długie. Przekonałem się, jak wiele pomaga mojemu zdrowiu taki spacer przeznaczony na rozmyślania przed śniadaniem. I teraz mam zwyczaj w ten sposób spędzać czas, wychodząc na spacer, zabierając ze sobą Nowy Testament z odpowiednio dużymi literami, którego używam oprócz mojej Biblii. Przekonałem się, że mogę pożytecznie spędzić czas na świeżym powietrzu, czego kiedyś nie miałem zwyczaju. Uważałem czas spędzony na spacerze za zmarnowany. Teraz jednak dostrzegam w tym wielki pożytek nie tylko dla ciała, lecz także dla duszy. Oczywiście poranny spacer przed śniadaniem nie jest wcale konieczny dla tej sprawy i każdy musi ocenić to według swojej siły i innych okoliczności. Różnica pomiędzy moim poprzednim postępowaniem a obecnym jest taka. Poprzednio, kiedy tylko wstawałem, oddawałem się modlitwie i generalnie spędzałem prawie cały mój czas do śniadania na modlitwie. Praktycznie zawsze zaczynałem od modlitwy, za wyjątkiem sytuacji, gdy czułem się zbyt pusty. Wtedy czytałem Słowo Boże dla pokarmu, odświeżenia, przebudzenia czy odnowienia mego wewnętrznego człowieka, zanim oddałem się modlitwie. A jaki był tego skutek? Spędziłem nieraz kwadrans, pół godziny czy nawet godzinę na kolanach, zanim dotarło do mnie, że jestem pozbawiony pociechy, zachęty czy uniżenia duszy i często wycierpiawszy błądzenie myśli przez pierwsze 10 minut, kwadrans czy pół godziny, zaczynałem dopiero prawdziwą modlitwę. Obecnie rzadko cierpię w ten sposób. Mając serce nakarmione prawdą, wprowadzone w doświadczalną społeczność z Bogiem, rozmawiam z moim ojcem i przyjacielem, chociaż jestem nikczemny i niegodny tego, o rzeczach, które mi przedstawił w swoim drogocennym słowie. Zdumiewa mnie teraz często, że wcześniej tego nie zauważałem. Nie przeczytałem o tym w żadnej książce. Nikt mi nie mówił o tym w kazaniach. Żadna rozmowa z bratem nie doprowadziła mnie do tego. A jednak teraz, od kiedy Bóg mnie tego nauczył, jest dla mnie jaśniejsze niż cokolwiek, że pierwszą rzeczą, jaką dziecko Boże ma zrobić każdego poranka, jest zdobycie pokarmu dla wewnętrznego człowieka. Tak jak nasz zewnętrzny człowiek nie jest w stanie pracować, jeśli nie damy mu pokarmu, jest to jedna z pierwszych rzeczy, jakie robimy rano. Tak samo powinno być z naszym wewnętrznym człowiekiem. Każdy musi przyznać, że jego też trzeba nakarmić. A zatem co jest pokarmem dla wewnętrznego człowieka? Nie modlitwa, lecz Słowo Boże. I to niezwyczajne przeczytanie Słowa Bożego, aby przeleciało przez nasze myśli, tak jak woda przelatuje przez rurę, lecz rozważenie tego, co czytamy, zastanawianie się nad tym i zastosowanie tego słowa dla naszego serca. Gdy się modlimy, mówimy do Boga. Modlitwa, aby mogła trwać dłużej i nie była tylko formalną, wymaga ogólnie rzecz biorąc pewnej siły czy pobożnego pragnienia. Najlepszy czas dla wypełnienia tego zadania duszy nadchodzi wtedy, gdy wewnętrzny człowiek został nakarmiony przez rozmyślanie nad Słowem Bożym. Kiedy nasz Ojciec przemówił do nas, zachęcił nas, pocieszył nas, pouczył nas, upokorzył nas, skorygował nas. Możemy zatem rozmyślać z pożytkiem i z Bożym błogosławieństwem, choć jesteśmy zawsze tak słabi duchowo. Powiem więcej, im jesteśmy słabsi, tym bardziej potrzebujemy rozmyślania dla wzmocnienia naszego wewnętrznego człowieka. Nie musimy się też obawiać błądzenia myśli, jak wtedy, gdy oddajemy się modlitwie bez spędzenia wcześniej czasu na rozmyślania. Rozwodzę się tak szczegółowo nad tą sprawą z powodu niezmiernej duchowej korzyści i odświeżenia, którego się pozbawiałem, i dlatego gorąco i serdecznie proszę wszystkich współwierzących, aby dobrze rozważyli tę sprawę. Dzięki Bożemu błogosławieństwu uważam, że właśnie tej sprawie zawdzięczam pomoc i siłę od Boga, aby przejść w pokoju różnymi drogami przez głębsze próby, niż przechodziłem kiedykolwiek wcześniej. Wypróbowawszy ten sposób przez ponad 14 lat, mogę w pełni w bojaźni Bożej polecić go. Oprócz tego czytam zawsze po modlitwie rodzinnej większe fragmenty Słowa Bożego, kontynuując moją praktykę regularnego czytania całego Nowego czy Starego Testamentu, i po ponad 26 latach tej praktyki przekonałem się o płynących z tego błogosławieństwach. Poświęcam również albo wtedy, albo w innej części dnia szczególny czas dla modlitwy. O ileż lepiej, gdy dusza zostaje odświeżona i uszczęśliwiona wcześnie rano, niż gdy zegar służby, prób i pokus dnia spadnie na ciebie bez duchowego przygotowania. 9 maja 1841 rok z autobiografii George'a Millera. Cierń w ciele Pawła. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana. 2 Koryntian 12:8. W ten sposób powinniśmy przynosić nasze sprawy przed Boga, mówiąc Mu o wszystkim, nie tylko o wielkich próbach, ale nawet o małych problemach, małych doświadczeniach. To jest przyjaciel, którego mamy w niebie, który lubi nas błogosławić, któremu sprawia przyjemność pomaganie każdemu z Jego dzieci. Och, co za szczęście wzrastać coraz bardziej w świadomości przyjaźni naszego niebiańskiego przyjaciela i mieć z nim społeczność każdego dnia więcej lub mniej przez cały dzień. Teraz słyszymy odpowiedź: dość masz, gdy masz łaskę moją. To znaczy, jesteś moim dzieckiem i z tego wynika, że moje sposoby postępowania z tobą są najlepszymi możliwymi sposobami i że masz w niebie przyjaciela, który nigdy cię nie opuści ani nie porzuci. Jestem twoim pomocnikiem za każdym razem i we wszelkich okolicznościach, jeśli właściwie użyjesz tego, co otrzymałeś przez wiarę w Panu Jezusie, będziesz bezustannie mieć sposobność, aby uwielbiać mnie we wszystkich okolicznościach i próbach. Jeśli chodzi o to, co znaczy być uczestnikiem łaski, powinniśmy za każdym razem i we wszelkich okolicznościach być całkowicie zadowoleni z Bożego postępowania względem nas. czy mamy radość, czy smutek, chorobę, czy zdrowie, pomyślność, czy nieszczęście, wszystko, wszystko bez wyjątku jest pod kierownictwem i zarządzaniem Bożym. On daje nam bezustannie sposobności, aby Go wielbić. I to jest wielki cel naszego życia po nawróceniu. Uwielbianie Boga każdej godziny z takiego miejsca i z takich okoliczności, w jakich zechciał nas postawić. A skutek będzie taki. Pokój i radość w Duchu Świętym przez cały czas, jak długi dzień. Kielich przelewać się będzie, radości nieba dobrą miarą będą wlane do naszej duszy, nawet teraz, kiedy jesteśmy jeszcze w ciele. Och, oby było jeszcze bardziej w naszych sercach, aby Kościół Boży mógł jeszcze bardziej teraz, pod koniec XIX wieku powstać, aby uwielbiać Boga. A później są słowa, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Właśnie nasze słabości dają sposobność objawienia się mocy Pana Jezusa Chrystusa. Ten błogosławiony Pan nigdy nas nie opuści ani nie porzuci. Im większa nasza słabość, tym bliższe jest okazanie się Jego mocy. Im większe nasze potrzeby, tym większą mamy podstawę, aby ufać, że Jego pomoc jest blisko, że nie jest On daleko, że ciągle będzie okazywał się naszym przyjacielem. Co za pokój, co za pociechę daje to sercu. I były to moje doświadczenia przez ponad 70 lat. Im większa próba, im większy problem, tym bliższa pomoc Pana. Ciągle na nowo miałem wielkie trudności, ale nigdy nie zostałem opuszczony przez mojego drogiego Pana. Często wydawało się, że muszę ugiąć się pod ciężarem, ale to nigdy nie nastąpiło i nigdy nie nastąpi, ponieważ drogi Pan Jezus Chrystus nigdy nie porzuci swego ludu. Im bardziej potrzebuję pomocy, tym bliższa jest Jego pomoc. Więcej modlitwy, więcej wiary, więcej ćwiczenia w cierpliwości przyniesie błogosławieństwo. I gdyby w przyszłości musiały przyjść inne próby, inne problemy, naszą sprawą jest mieć oczy zwrócone na Pana Jezusa. On pozostaje naszym pomocnikiem, pozostaje naszym Panem. Nigdy nas nie porzuci ani nie opuści. Dlatego więc naszą sprawą jest teraz wylanie naszego serca przed Nim, a pomoc w Jego własnym czasie i sposobie na pewno przyjdzie. Módl się, nie ustawaj. Starając się zrozumieć warunki sukcesu w modlitwie, musimy porównywać Pismo Święte z Pismem Świętym, ponieważ ciągle na nowo odkrywamy, że jedna część uzupełnia to, czego brakuje w innej. 1. Zacznijmy od Jana, 5 rozdział 13 do 15 wiersza. Pierwszym warunkiem, który mamy spełnić, to musimy prosić Boga o te rzeczy, które są zgodne z Jego wolą, i abyśmy byli choć trochę zaznajomieni z wolą Bożą w jakiejś sprawie. Musimy wpierw prosić Go, aby nas pouczył. On nas miłuje miłością najmądrzejszą, a nie jak głupi rodzice, którzy dają swoim dzieciom wszystko, o co one poproszą. On pragnie prawdziwego szczęścia i błogosławieństwa dla swoich dzieci, więc daje im tylko to, co będzie dla ich błogosławieństwa i pożytku. 2. Pan Jezus powiedział, że powinniśmy prosić w Jego imieniu, jeśli chcemy, aby nasze prośby były spełnione. Jan 14, rozdział 13 i 14 wiersz. 3. Inną sprawą jest to, że musimy doświadczyć wiarę w Bożą moc i w Jego chęć, aby nas wysłuchać. Marek 11, 24. Musimy oczekiwać na odpowiedź. Niewiele Jego dzieci wątpi w Jego możliwości dawania, ale wiele wątpi w Jego chęć dawania. Zapominając o tych wielkich słowach apostoła, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Rzymian 8,32. 4. Teraz zakładając, że te trzy rzeczy odnoszące się do modlitwy są już spełnione, mamy jeszcze coś istotnego w psalmie 66, wiersz 18. Bym był patrzał na nieprawość w sercu moim, nie wysłuchałby był Pan. Biblia Gdańska. 5. Pozostaje jeszcze jedna rzecz. Wytrwałe oczekiwanie na Boga, aż nadejdzie odpowiedź. Tutaj często się załamujemy. Zaczynamy dobrze, ale nie trwamy do końca. Jeśli miesiąc po miesiącu, rok po roku modlimy się i nasze prośby pozostają niespełnione, przychodzi myśl, czy Bóg odpowie? Wielu załamuje się, ponieważ ich prośby nie są spełniane tak szybko, jak oczekują. Rodzice modlą się o swoje dzieci, zaczynają to robić, ale nigdy nie powinni zapominać, że musimy trwać. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, aż odpowiedź przyjdzie. Bo Bóg zna najlepszy czas dla nas i w swoim czasie spełni nasze życzenia. Bóg zwleka, aby wypróbować naszą wiarę, naszą cierpliwość lub aby zobaczyć, czy jesteśmy szczerzy. Dla tych czy innych powodów odpowiedzi na nasze prośby może nie być tak szybko, jak tego pragniemy. Młodzi pracownicy proszą Boga o nawrócenie wielu dusz. Oni trwają w modlitwie i zwiastowaniu, ale nie ma odpowiedzi. Być może na takie błogosławieństwo nie są przygotowani. To samo dotyczy nauczycieli szkółki niedzielnej. Proszą oni Boga o dobre rzeczy dla swoich dzieci, ale wciąż nie otrzymują odpowiedzi. Nie przerywajmy więc, lecz cierpliwie i cicho czekajmy na Pana. Błogosławieństwo na pewno przyjdzie. Czy mamy zwyczaj miesiąc po miesiącu, rok po roku cierpliwego, wytrwałego wyczekiwania na Boga? Zacznijmy więc na nowo, z odnowioną wiarą i sumiennością. Na wszystkie nasze prośby, jeśli będą one zgodne z Bożą wolą w imieniu Pana Jezusa i z wiarą w chęć Boga, aby dać nam to, o co prosimy, muszą nadejść odpowiedzi. Ja sam musiałem czekać długi czas, aby otrzymać pewne błogosławieństwa. W wielu przypadkach odpowiedź przychodziła natychmiast, albo w tej samej godzinie, albo w tym samym dniu, a w innych musiałem czekać lata, 10 lat, 15, 20 i dłużej. W końcu niezmiennie przychodziła odpowiedź. Mówię to dla zachęty moich braci i sióstr w Chrystusie. Czekaj więc, czekaj. Zacznij od nowa przynosić swoje prośby przed Boga. On cię wysłucha. O pewną rzecz modlę się przez 39 lat i 9 miesięcy i odpowiedź jeszcze nie nadeszła. Wczoraj wieczorem modliłem się o to i przedwczoraj też się o to modliłem. Kiedy podróżowałem do Indii, Ameryki, rok po roku modliłem się i jestem pewny, że odpowiedź w końcu przyjdzie. Modliłem się o nawrócenie rodziców pewnego przyjaciela. Odpowiedź nadeszła, kiedy ojciec miał ponad 80 lat. Ten człowiek odrzucił całkowicie swojego syna i przez lata nie pozwolił mu przyjść do siebie. W końcu posłał po niego, a wtedy z trudem pozwalał mu się oddalać z zasięgu oczu. A jednak jeszcze przez 20 lat musiałem modlić o jego nawrócenie. Podobnie było z jego matką. Zatem zacznij od nowa, z większą gorliwością niż kiedykolwiek, a w końcu otrzymasz odpowiedź. Pan rozkoszuje się błogosławieństwem swoich dzieci, dawaniem im wszystkiego, co jest dla ich błogosławieństwa i pociechy. Szczególnie lubi błogosławić rodzicom modlącym się o swoje dzieci. A jeśli dajemy im zły przykład i pozwalamy im iść swoją własną drogą, to pierwszą rzeczą jest szczere wyznanie naszego grzechu i przyznanie się, że zasłużyliśmy na to wszystko, co może na nas przyjść. Ukuszmy się w prochu przed Bogiem przez zasługi naszego Pana Jezusa, a odkryjemy, że Bóg jest zawsze gotów wybaczyć nam w swojej litości i współczuciu. Wtedy z odnowioną sumiennością zacznijmy się modlić. Otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. Psalm 81, wiersz 11. Te słowa powinny być ciągle obecne w naszych sercach. Wszyscy mamy takie lub inne potrzeby i każde dziecko Boże ma wiele spraw, o których musi rozmawiać z Bogiem. Nasz łaskawy Bóg mówi tutaj do każdego swojego dziecka, otwórz szeroko swe usta, napełnij je. To tak jakby powiedział, teraz proś o wiele z moich rąk, oczekuj wiele ode mnie, przynieś wielkie prośby przede mnie. Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Ogromną radość sprawia mojemu sercu obfite dawanie. Gdybyśmy mieli przywilej pójść do ważnej osobistości po coś, to nie powinniśmy prosić tylko o grosz lub o 10 groszy, ale o wiele więcej. Byłoby nie taktem prosić o tak mało. Jeśli mielibyśmy wolność, aby przynieść nasze prośby przed króla, powinniśmy się wstydzić zanosić do niego błahe prośby. Ale najwięksi na ziemi są niczym w porównaniu z Panem. Jeśli byśmy mieli sprawić radość sercu Boga, musimy prosić o wielkie rzeczy z Jego ręki i oczekiwać wielkich rzeczy od Niego. Taka jest nauka dla nas w przenośnym wyrażeniu. Otwórz szeroko swe usta. Obietnica brzmi: napełnię je. Nie każdy postępuje według tej zachęty, a z całą pewnością Bóg wypełni swoją obietnicę. Przyjrzyjmy się i zobaczmy, jeśli kiedyś w jakiejś mierze mogliśmy postąpić zgodnie z tym słowem, to czy Bóg nie okazał się tak dobry jak Jego słowo? Pamiętajmy, że jeśli jeszcze nie odpowiedział na nasze modlitwy, to nie znaczy, że nie odpowie. Wyczekujmy tylko wciąż na Niego wytrwale. Dla chwały Bożej w imieniu Jezusa będziemy widzieć, jak będzie wypełniać to słowo. Napełnił je. Jak poruszające są te słowa w psalmie, gdzie Bóg mówi: o, gdyby usłuchał mnie lud mój, o, gdyby Izrael chodził drogami moimi, wnet poskromiłbym nieprzyjaciół ich i zwróciłbym rękę przeciwko ich wrogom. Ci, co nienawidzą Pana, schlebialiby Mu, a czas ich trwałby wiecznie. Karmiłbym Go najwyborniejszą pszenicą i syciłbym Go miodem ze skały. Wielką radością i rozkoszą Bożego serca jest czynienie tego, co jest dobre dla nas. Zostaliśmy tutaj pouczeni, że Bóg pragnie dać nam wszystko, co jest naprawdę dla nas dobre. Jak poznać wolę Bożą? 1. Na początku staram się wprowadzić moje serce w taki stan, żeby nie miało żadnej własnej woli w danej sprawie. 9/10 problemów, jakie ludzie mają, leży właśnie tutaj. 9/10 problemów zostaje pokonanych, kiedy nasze serca są gotowe wykonać wolę Pana, jakakolwiek by ona była. Kiedy ktoś naprawdę jest w takim stanie, to jest już niedaleka droga do poznania, co jest wolą Bożą. 2. Uczyniwszy to, nie zostawiam wyniku uczuciom lub powierzchownemu wrażeniu. Gdybym tak zrobił, mógłbym ulegać wielkim złudzeniom. 3. Szukam woli Ducha Świętego przez lub w powiązaniu ze Słowem Bożym. Duch i Słowo muszą być powiązane. Jeśli zważam tylko na Ducha Świętego bez połączenia ze Słowem Bożym, również narażam się na wielkie złudzenia. Jeśli w ogóle Duch Święty nas prowadzi, czyni to zgodnie z Pismem Świętym, a nigdy wbrew Jemu. 4. Następnie biorę pod uwagę opatrznościowe okoliczności, które często wyraźnie pokazują wolę Bożą w połączeniu z Jego Słowem i Jego Duchem. 5. Proszę Boga w modlitwie, aby objawił mi swoją wolę właściwą dla mnie. 6. W ten sposób, przez modlitwę do Boga, studiowanie Słowa Bożego i rozwagę, dochodzę do przemyślanego osądu stosownie do najlepszych moich zdolności i wiedzy. Jeśli mój umysł ma pokój, po 3 dalszych modlitwach postępuję odpowiednio do tego. W sprawach najprostszych, jak i najbardziej powikłanych, ta metoda zawsze okazywała się skuteczna. O ile pamiętam, w całym moim chrześcijańskim życiu przez 69 lat i 4 miesiące, w marcu 1895 roku, jeśli kiedykolwiek szczerze i cierpliwie chciałem poznać wolę Bożą przez nauczanie Ducha Świętego i przez pomoc Słowa Bożego, to zawsze szedłem we właściwym kierunku. Ale jeśli brakowało szczerości serca i prawości przed Bogiem, lub jeśli nie czekałem cierpliwie na Boże wskazania, lub jeśli preferowałem radę moich współpracowników ponad deklarację Słowa Żyjącego Boga, robiłem wielkie pomyłki.